Rozdział 23. Nowi pomocnicy. Uzdrowicielka Nikea weszła do pokoju badań, kiedy ostatnia pacjentka Sonei, kobieta, która bezskutecznie usiłowała rzucić Nil, wyszła. Sonea uleczyła ją, ale wcale nie wpłynęło to na głód narkotyku. Muszę ci coś pokazać, oznajmiła Nikea. Tak? Sonea zerknęła na nią znad swoich notatek. Co takiego? Coś, odparła Nikea, uśmiechając się i robiąc porozumiewawczą minę. Serce Sonei stanęło na chwilę i natychmiast zjechało do żołądka. Gdyby Cherry po prostu wysłał wiadomość, Nikea by ją dostarczyła. To porozumiewawcze spojrzenie oznaczało, że przybyło coś więcej niż informacja, a Sonea obawiała się, że tym czymś jest Cherry. Wiedział, że nie lubiła, kiedy tu przychodził. Musiał więc mieć ważny powód. Wstała, wyszła z pokoju i ruszyła korytarzem za Nikeą. Weszły do niedostępnej dla pacjentów części lecznicy. W korytarzu stało dwoje uzdrowicieli, pochylonych ku sobie w cichej rozmowie. Wzrok mieli utkwiony w drzwiach magazynu, ale przenieśli go na Sonee, kiedy do nich podeszła. Natychmiast wyprostowali się i uprzejmie skłonili głowy. Czarny magu Soneo! Wymamrotali, po czym pospiesznie oddalili się. Nikea poprowadziła Sonee do drzwi, które uważali za tak interesujące, i otwarła je. W środku na niskiej drabince, pomiędzy regałami pełnymi bandaży i innych medycznych zasobów, siedział znajomy osobnik. Wstał. Sonea weszła do środka z westchnieniem i zamknęła za sobą drzwi. Cherry, odezwała się. Dobre czy złe wieści? Wygiął usta w krzywym uśmiechu. Ja czuję się dobrze, jeśli o to pytasz. A ty? Skrzyżowała ręce na piersi. Nieźle. Wyglądasz na trochę oszołomioną. Jest środek nocy, a mimo to mamy tylu pacjentów co za dnia. Nic, czego próbuję, nie pomaga na uzależnienie od Nilu. W mieście grasuje dziki mag, a ja zamiast powiedzieć o tym gildii, ryzykuję moją ograniczoną wolność, współpracując ze złodziejem, który koniecznie chce spotykać się ze mną w miejscu publicznym. Na dodatek mój syn jest wciąż zaginiony w Sahace. Jak ja mam mieć dobry humor? Cherry skrzywił się. No, fakt. A więc nie masz wieści od Lorkina? Nie. Westchnęła ponownie. Wiem, że nie przyszedłbyś bez powodu, Cherry. Nie spodziewaj się tylko, że będę spokojna i rozluźniona. Więc jakie wieści? Usiadł ponownie. Co powiesz na udział kolejnego złodzieja w poszukiwaniu dzikiej? Sonea wlepiła w niego zdumiony wzrok. To ktoś, kogo znam? Wątpię. To jeden z nowych, następca Farena. Nazywa się Skellin. Musi mieć dużo do zaoferowania, skoro w ogóle to rozważasz. Cherry potaknął. Owszem, to jeden z najpotężniejszych złodziei w mieście i bardzo zainteresowany łowcą złodziei. Jakiś czas temu poprosił mnie o informację, gdybym cokolwiek znalazł. Wie, że dzika może nie być łowcą złodziei, ale uważa, że lepiej ją wyśledzić i upewnić się. A co on z tego będzie miał? Cherry uśmiechnął się. Chce się z tobą spotkać. Wygląda na to, że Faren naopowiadał mu różnych historii, więc on naprawdę zapragnął poznać legendarną postać. Sonea burknęła coś mało uprzejmie. W porządku. Pod warunkiem, że nie będzie miał podobnych pomysłów jak Faren w kwestii mojej przydatności. Ależ z pewnością ma, ale nie będzie się spodziewał, żeby się podzielała. Czy on ma większe szanse znalezienia dzikiej niż ty? Cherry spoważniał. Wyświadczyła przysługę sprzedawcy Gnilu, który rozkręcał interes na moim terenie, dopóki tego nie ukróciłem. Skellin kontroluje większość handlu Gnilem, więc mam nadzieję, że uda mu się wyśledzić. Ten złodziej, z którym mamy współpracować, jest głównym źródłem Nilu? Przerwała mu Sonea. Cherry potaknął, marszcząc nos z niesmakiem. Tak, odwróciła się. Po prostu cudownie. Przyjmiesz jego pomoc? Spojrzała na niego. Patrzył na nią hardym, wyzywającym wzrokiem. Co on takiego powiedział? Rozkręcał interes na moim terenie, dopóki tego nie ukróciłem. Może nie spodobało mu się, co Neil robił z ludźmi, tak samo jak jej. On jednak nie ma wyboru. Musi współpracować z takimi ludźmi jak ten Skellin. To jeden z najpotężniejszych złodziei w mieście. Jeśli Dzika pracuje dla handlarzy Neilem, to ona i Cherry mają większe szanse odnaleźć ją poprzez sieć kontaktów złodzieja, który jest głównym importerem narkotyku. Coś nagle przyszło jej do głowy. Może Dzika też jest uzależniona i handlarz zmusza ją do posługiwania się magią i pomagania mu w jego przestępczej działalności w zamian za narkotyk. Sonea potarła skronie, rozmyślając nad tym. Łamie już całe mnóstwo zasad i przepisów. Jak na ironię, to nie pogorszy sprawy, jeśli chodzi o gildię, tylko ja będę się czuła gorzej. Idź i umów się z nim. Jeśli będzie miał świadomość, że spotkanie z legendą oznacza jedynie tyle, że znajdziemy się w jednym miejscu w jednym czasie i porozmawiamy uprzejmie niezbyt długo, jeśli ty uważasz, że współpraca z nim jest niezbędna, nie będę się sprzeciwiać. Cherry potaknął. Myślę, że go potrzebujemy. I postaram się, żeby rozumiał, że nie jesteś do wynajęcia. Wysiadając z powozu, Daniel i Ahati rozejrzeli się po okolicy. Droga, którą podróżowali na północ, kończyła się w miejscu, gdzie natykała się na trakt wiodący z zachodu na wschód. Wzdłuż nowej drogi płynął strumyk. Otaczały ich wzgórza, skały wyrastające spośród dzikiej roślinności. Zaczekamy tutaj, powiedział Ahati. Jak sądzisz, jak długo? Spytał Daniel. Godzinę, może dwie. Ahati umówił się na skrzyżowaniu z grupą lokalnych magów, którzy mieli wesprzeć ich magią. Mieli też przyprowadzić tropiciela. Wyjaśnił, że jeśli dotrą do gór i będą musieli opuścić drogę, ryzyko ataku ze strony zdrajców znacznie wzrośnie. Sahakanin odwrócił się do swoich niewolników, nakazując im przynieść pożywienie dla niego, Danyla i ich samych. Kiedy dwaj młodzieńcy zabrali się za wykonywanie poleceń, Daniel przyłapał się na obserwacji, nie po raz pierwszy zresztą, że Ahati dobrze traktuje swoich niewolników. Sprawiał wrażenie, jakby ich wręcz lubił. Kiedy jedli niewielkie płaskie placki, które dostali w ostatniej posiadłości, Daniel spojrzał znów na wzgórza. Jego wzrok przyciągnęły skalne turnie. Zmarszczył brwi, widząc, że niektóre przypominają raczej sterty głazów. Gdzieniegdzie kamienie pasowały do siebie zbyt dobrze, żeby było to naturalne. — Czy to jakieś ruiny? — spytał, zwracając się do Ahatiego. Mężczyzna spojrzał we wskazanym kierunku i przytaknął. — Zapewne. Jest ich tu trochę. — Z jakiego okresu? Ahati wzruszył ramionami. — Dawnego. Miałbyś coś przeciwko temu, żebym się im przyjrzał? Ależ skąd? Ahati uśmiechnął się. Dam ci znak, kiedy przyjadą pozostali. Daniel skończył placek, przeszedł przez drogę i wspiął się na zbocze. Wzgórze było bardziej strome niż wydawało się z powozu i kiedy Daniel dotarł do pierwszej sterty kamieni, dyszał ciężko. Przez chwilę łaził po zboczu, znajdując kawałki murów i odpoczywając, żeby złapać oddech. Kiedy odetchnął, uznał, że warto zobaczyć, co otaczały te fortyfikacje. Ruszył więc w górę. Roślinność stawała się gęstsza i wyższa bliżej szczytu. Kolczaste krzaki chwytały go za rękawy, rozdzierając materiał. Od tej pory omijał je szerokim łukiem. Suszenie tkanin magią, a nawet usuwanie plam było łatwe, ale łatanie dziur przekraczało możliwości Daniela. Zapewne dałoby się jakoś połączyć na powrót rozerwane nitki, ale wymagałoby to czasu i uwagi. Z niepokojem zauważył, że kolejne pozostałości murów wyrastały ze splątanej masy kolczastych krzewów. Utworzył magiczną tarczę, żeby się przez nie przecisnąć. Na samym szczycie znalazł płaski fragment pomiędzy niskimi ścianami. Jedynymi, które zachowały się z budynku, ale poza tym były tam wyłącznie zwietrzałe kamienie. Niczego się tu nie dowiem, uznał. Musiałbym przekopać to wszystko. Spojrzał na rozciągające się poniżej pola i majaczące w oddali góry. Na zachodzie pojawiły się ciemne chmury, co oznaczało przerwę w suchej, słonecznej pogodzie, którą cieszyli się od wyjazdu z Arvis. Nie był w stanie ocenić, kiedy deszcz ich dogoni. Wyszedł z budynku i skierował się z powrotem ku drodze. Nieco niżej znalazł miejsce, gdzie z pomiędzy krzewów miał dobry widok na powóz i drogę. Ahati siedział w wąskich drzwiach powozu. Danyl zobaczył, jak przystojny niewolnik imieniem Warn ukląkł przed magiem, wyciągając ręce wnętrzem dłoni do góry. Światło odbiło się w czymś trzymanym przez Ahatiego w ręce. Nóż. Danyl poczuł, że zamiera mu serce i stanął w miejscu. Ahati uniósł ozdobne ostrze, które zazwyczaj trzymał w pochwie przy boku i lekko dotknął nadgarstków niewolnika. Schował z powrotem sztylet i ujął nadgarstki Warna w ręce. Danyl patrzył z bijącym mocno sercem. Po krótkiej chwili Ahati zwolnił niewolnika. To oznacza, że Warn jest źródłem Ahatiego, pomyślał Danyl. Uświadomił sobie, że serce nie bije mu szybciej ze strachu, raczej z podniecenia. Właśnie byłem świadkiem starożytnego rytuału czarnej magii. Magia przepłynęła od niewolnika do pana i nikt nie został zabity. Scena była zaskakująco spokojna i pełna godności. Młody człowiek nie wstał, ale podczołgał się bliżej swojego pana. Zamiast trzymać wzrok wbity w ziemię, jak zazwyczaj, podniósł go na Ahatiego. Danyl wpatrywał się, ujęty wyrazem twarzy mężczyzny. Jeśli to nie wyobraźnia płata mi figle z daleka, powiedziałbym, że on go adoruje. Uśmiechnął się w duchu. Myślę, że nie trudno jest kochać pana, który traktuje cię dobrze. Nagle niewolnik uśmiechnął się i przysunął bardzo blisko do Ahatiego. Mag położył dłoń na policzku młodzieńca i pokręcił głową. Nachylił się i pocałował Warna w usta. Niewolnik odsunął się, nie przestając się uśmiechać. Danyl uzmysłowił sobie kilka rzeczy naraz. Po pierwsze, że obaj mężczyźni na pewno zaraz rozejrzą się dookoła, żeby sprawdzić, czy nikt ich nie widzi. Odwrócił wzrok, żeby nie przyłapali go na podglądaniu i ruszył w dół zbocza. Po drugie, że niewolnik nie kocha swojego pana tak po prostu. On go kocha. I po trzecie, sposób, w jaki Ahati gładził twarz młodzieńca, podpowiadał, że Warn nie był zwykłym niewolnikiem od sprawiania przyjemności. Czy to może tu działać jedynie w ten sposób? Zastanawiał się. A co z mężczyznami o tej samej pozycji społecznej? Nie miał jednak czasu na rozważanie tej kwestii. Kiedy wydostał się z gęstych zarośli i przystanął, żeby spojrzeć na drogę ku zachodowi, dostrzegł na niej pięciu jeźdźców i wóz. Zbliżali się właśnie do skrzyżowania. Danyl pobiegł w dół wzgórza i przystanął dopiero na drodze, machając ręką, kiedy dostrzegł go Ahati. Sahakanin wstał i podszedł do niego. Doskonałe wyczucie czasu, ambasadorze Danylu, powiedział mrużąc oczy i spoglądając ku postaciom w oddali. Znalazłeś tam na górze cokolwiek ciekawego? Mnóstwo kolczastych krzaków, odparł smętnie Danyl. Obawiam się, że twoi przyjaciele spotkają bardzo potarganego Kyralianina. Ahati obrzucił podartą szatę Danyla wzrokiem. Ach tak, sahakańska roślinność bywa równie czepialska jak tutejsi ludzie. Każe Warnowi, żeby to zacerował. Danyl skinął głową z wdzięcznością. Dziękuję. Czy powinienem jakoś specjalnie powitać naszych nowych towarzyszy? Ahati pokręcił głową. Jak będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, zostaw gadanie mnie. Wóz z farmy był duży i poruszał się powoli. Wypakowano go balami paszy dla bydła, przywiązanymi bezpiecznie wieloma linami. Ciągnęły go cztery goriny, pierwsze duże zwierzęta, jakie Lorkin widział w Sahace. Woźnicą był niski, milczący niewolnik, zajmujący jedyne siedzenie w pojeździe. Pozostała trójka pasażerów podróżowała w zagłębieniu między paczkami paszy. Szczeliny pomiędzy balami tworzącymi dach doprowadzały powietrze, ale ściany były szczelnie upakowane. W jednym końcu zagłębienia leżały trzy niewielkie pakunki. Lorkin uznał, że to zapewne prowiant na podróż w góry. Chari i Tywara siedziały po jego obu stronach na siedzisku z paszy, biegnącym wzdłuż zagłębienia, co oznaczało, że musiał obracać się tyłem do jednej z nich, żeby patrzeć na drugą. Chari trąciła go łokciem w bok. Wygodniej niż pieszo, co? Niewątpliwie. To był twój pomysł? Machnęła lekceważąco ręką. Nie, robimy tak od stuleci. Musimy jakoś przenosić niewolników z miejsca na miejsce. Spochmurniał. Czy w takim razie zdrajcy, którzy zobaczą taki wóz, nie będą podejrzewać, że ktoś podróżuje w środku? Chari wzruszyła ramionami. Owszem, ale nie będą nas zaczepiać bez powodu. Zwłaszcza w dzień. Niewolnicy nie zatrzymują wozów należących do innych majątków. To nie ich sprawa. Gdyby jakiś Ashaki ich na tym przyłapał, uznałby to za dziwne i mógłby chcieć dowiedzieć się więcej. Zachmurzyła się. Trzymanie cię w ukryciu ma tę dodatkową zaletę, że unikamy konfrontacji takich jak z Raszą. Moja władza pozwala mi powstrzymywać zdrajców w jej rodzaju. Nie martw się, nie wszyscy pragniemy twojej śmierci. Ale to wszystko tylko by nas spowalniało. Jeśli inni zdrajcy będą podejrzewać, że tu jesteś, założą słusznie, że nie jest to możliwe bez wiedzy innych zdrajców. Czegoś takiego nie zorganizowałbyś sobie sam. Nie zapominajmy o ludziach, którzy szukają Lorkina, wtrąciła się Tywara. Ambasador Danyl i wysłannik króla, Ashaki Ahati. Ci dwaj? Chari machnęła lekceważąco ręką. Postaraliśmy się, żeby ich zmylić, jeśli znów będą węszyć w posiadłościach. Uśmiechnęła się. Możemy ich minąć, a im nie przyjdzie do głowy, że tu jesteśmy. Spojrzała na bale pasz nad ich głowami. Tyle tylko, że tu robi się duszno w upalne dni. Dobrze, że zdążyliście się wykąpać, nie? Lorkin potaknął, patrząc po sobie. Resztka barwnika zmyła się z jego skóry. Poklepał czystą niewolniczą tunikę. Dziękuję też za nowe ubranie. Chari spojrzała na niego, krzywiąc się. Wkrótce pozbędziemy się tego i przebierzemy cię w bardziej odpowiedni strój. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale tęsknię za moimi szatami gildii. Powiedział żałośnie. Czemu wcześniej ich nie lubiłeś? Bo wszyscy magowie je noszą. To jest trochę nudne. Jedyna zmiana następuje, kiedy kończysz nowicjat i zostajesz magiem. Chyba, że zostajesz jednym ze starszych magów, ale większość z nich nosi tylko pas w innym kolorze. Nowicjusz to uczeń, tak? Jak długo jest się nowicjuszem? Wszyscy, którzy wstępują do gildii, są nowicjuszami. Spędzają na uniwersytecie około 5 lat do ukończenia studiów. Jakich rodzajów magii uczycie się na uniwersytecie? Najróżniejszych, odpowiedział. A oprócz magii również przedmiotów niemagicznych, takich jak historia czy strategia. Większość nas okazuje się najlepsza w jakiejś dziedzinie, więc w końcu wybieramy jedną z dyscyplin jako specjalizację. Uzdrawianie, sztuki wojenne albo alchemię. Co ty wybrałeś? Alchemię. Alchemika można rozpoznać po fioletowych szatach. Uzdrowiciele noszą zieleń, a wojownicy czerwień. Chari zmarszczyła brwi. Co robią alchemicy? Wszystko, czego nie robią uzdrowiciele i wojownicy, wyjaśnił Lorkin. Zazwyczaj łączy się to z magią, ale czasem nie. Ambasador Danyl, ten mag, z którym tu przyjechałem i któremu powinienem pomagać, jest historykiem, co wcale nie łączy się z magią. Można wybrać dwie dyscypliny? Być alchemikiem i wojownikiem? Albo alchemikiem i uzdrowicielem, albo... My to już wiemy, Chari, przerwała jej Tywara. Lorkin podniósł na nią wzrok. Spojrzała na niego przepraszająco. Uczymy się o gildii w ramach kultur wielu innych krajów, wyjaśniła. Owszem, ale ja nie zwracałam na to większej uwagi, odparła Chari. Poza tym to jest znacznie ciekawsze, kiedy słyszy się to z ust prawdziwego kraliańskiego maga. Lorkin odwrócił się i napotkał jej wyczekujący wzrok. Na czym skończyłeś? Podpowiedziała. Pokręcił głową. Nie, nie możemy wybierać więcej niż jednej dyscypliny. Ale wszyscy mamy podstawowe wykształcenie w każdej z nich. A zatem umiesz uzdrawiać. Owszem, ale nie posiadam umiejętności ani wiedzy prawdziwego uzdrowiciela. Chari otwarła usta, żeby zadać kolejne pytanie, ale Tywara jej przeszkodziła. Możesz też o coś spytać, powiedziała Lorkinowi. Chari może nie być w stanie odpowiedzieć na wszystko, ale jeśli nie przerwiesz tego przesłuchania, będzie cię zamęczać pytaniami przez całą drogę. Spojrzał na Tywarę ze zdumieniem. Przez całą podróż z Arvis niechętnie udzielała jakichkolwiek odpowiedzi. Pod jego wzrokiem zacisnęła usta w wąską linię i przyniosła spojrzenie na Chari. Lorkin zwrócił się ku drugiej kobiecie. Chari przyglądała się Tywarze z rozbawieniem. No dobrze, powiedziała do Lorkina. Co byś chciał wiedzieć? Mimo, że cisnęło mu się na usta mnóstwo pytań dotyczących zdrajców i ich tajemniczego schronienia, a Chari wydawała się znacznie bardziej otwarta, podejrzewał, że przyzwyczajenie Tywary do zachowywania tajemnic wkrótce ukróci jego rozmowy z Chari. Czy istnieje cokolwiek dotyczącego zdrajców, o co mógłby bezpiecznie zapytać, skoro tyle informacji stanowi tajemnice? Niewątpliwie nie powinien pytać, jak blokują czytanie myśli. Chociaż wciąż podejrzewam, że wymaga to czegoś w rodzaju krwawego kamienia. Nagle przypomniał sobie wzmianki o kamieniu magazynującym w źródłach, które czytał dla Danyla. Czy wspomnienie o tym kamieniu stanowi ryzyko? Lorkin nie miał pojęcia, gdzie można znaleźć takie kamienie albo jak je wytworzyć. Nie odda więc broni w ręce zdrajców, rozmawiając o niej. Jak zapewne pamiętasz, mówiłem, że ambasador Danyl jest historykiem. Zaczął. Chari przytaknęła. Pisze historię magii. Obaj przeprowadziliśmy trochę badań w Sahace. Danyla interesuje przede wszystkim wypełnienie luk w naszej historii. Jak powstało Pustkowie, kiedy i w jaki sposób zburzono Imardin i go odbudowano. Mnie bardziej interesuje to, jak działały dawne rodzaje magii. Urwał, żeby sprawdzić ich reakcję. Chari wpatrywała się w niego z napięciem, a Tywara uniosła jedną brew, co uznał za znak zainteresowania i niejakiego zaskoczenia. Kiedy robiłem notatki dla Danyla, znalazłem wzmiankę o przedmiocie nazywanym kamieniem magazynującym, ciągnął, który przechowywano w Arvis po wojnie sahakańskiej. To najwyraźniej był przedmiot ogromnej mocy. Zaginął kilka lat po wojnie. Wygląda na to, że skradziony przez kraliańskiego maga. Wiesz może cokolwiek na ten temat? Chari zerknęła na Tywarę, która wzruszyła ramionami i potrząsnęła głową. Nie wiem nic o tym konkretnym, ale słyszałam co nieco o kamieniach magazynujących, powiedziała Chari. Z samej nazwy można się domyślić, że służą do magazynowania mocy, co może być bardzo przydatne. Są jednak bardzo rzadkie. Tak rzadkie, że niegdyś nadawano im imiona i zapisywano ich historie, jakby były ludźmi. Wszystkie te, o których słyszałam, zostały zniszczone wiele lat temu. Ostatni istniał zapewne ponad 1000 lat temu, może jeszcze więcej. Jeśli ten kamień magazynujący istniał zaraz po wojnie sahakańskiej, to będzie to najnowsza wzmianka o takim przedmiocie. Nie wiedziałeś o nim do niedawna. Pokręcił przecząco głową. Chari zamyśliła się. W takim razie albo złodziej ukrył go bardzo skutecznie, albo kamień został zniszczony. Mówisz, że Imardin został zburzony i odbudowany? Tak. Zniszczenie kamienia magazynującego jest ponoć bardzo niebezpieczne. Wyzwala zawartą w nim moc w niekontrolowany sposób. Może w ten sposób zburzono Imardin. Lorkin zmarszczył brwi. To pewnie możliwe. Rozważał to, co powiedziała. Zawsze wątpiłem w to, że szalony uczeń był tak potężny, żeby spowodować aż takie zniszczenia. Ale gdyby miał kamień magazynujący... Możemy zapytać archiwistów w azylu, powiedziała Chari. To znaczy o starsze kamienie magazynujące. Wątpię, żeby wiedzieli cokolwiek o dziejach Imardinu. Królowa Zarala może coś wiedzieć. wtrąciła Tywara. Czari uniosła brwi. Podejrzewam, że jeśli wpuści go do miasta, będzie chciała go sprawdzić. Owszem. Tywara zmierzyła go dziwacznym wzrokiem, z którym duma mieszała się z rozbawieniem. Z całą pewnością. Czari zaśmiała się i zwróciła znów do Lorkina. Jesteś pewny, że chcesz iść do azylu? Oczywiście. Tywara mówiła ci, że to miejsce rządzone przez kobiety, prawda? Mężczyźni nie mogą nikomu rozkazywać, nawet magowie jak ty. Wzruszył ramionami. Nie mam potrzeby nikomu rozkazywać. Uśmiechnęła się. Bardzo rozsądny z ciebie chłopak. Zawsze myślałam, że kralianie są aroganccy i nieuczciwi. Pewnie nie wszyscy tacy jesteście. Tywara nie zabrałaby cię z sobą, gdybyś był taki. No i to takie słodkie, że tyle przeszedłeś i ryzykowałeś dla niej życie. No, ona uratowała mi życie. To prawda. Czari wyciągnęła rękę i poklepała go lekko po ramieniu. Uczciwy i przystojny. Zapewne dobrze wypadniesz. Moi ludzie zmienią opinię o kralianach po spotkaniu z tobą. Aha, i zaraz potem zaczniemy wymieniać dary i przepisy kulinarne. Mruknęła kąśliwie Tywara. Lorkin odwrócił się do niej. Rzuciła mu krótkie spojrzenie, po czym odwróciła wzrok, marszcząc brwi. Coś jej się nie podoba, pomyślał. Serce mu podskoczyło. Czyżby uważała, że Czari nas wyda? Powiedz mi więcej o gildii, odezwała się Czari za jego plecami. Tywara przewróciła oczami z westchnieniem. Ulga i rozbawienie zastąpiły obawy. Po prostu irytowała ją paplanina Czari. Miejmy nadzieję, że tak jest. Chciałbym z nią porozmawiać. Odkąd Czari ich znalazła, nie byli ani przez chwilę sami. Poczuł się nagle bezradny. Chciałbym porozmawiać z tyloma ludźmi, chociażby z matką i Danylem. Pomyślał o krwawym klejnocie, ukrytym wciąż za okładką notatnika, wsuniętego za jego tunikę. Nie miał szans go użyć, nie zdradzając jego posiadania przed Tywarą. A teraz, odkąd była z nimi Czari, szans będzie jeszcze mniej. Może powinien wyjawić Tywarze, iż ma ten pierścień. Ale tylko on może dać mi kontakt z gildią. Jeśli mam ryzykować jego utratę, muszę zaczekać, aż ryzyko będzie nie do uniknięcia. A jeśli mam negocjować jakiś układ handlowy lub przymierze między gildią a zdrajcami, muszę mieć możliwość porozumienia się z gildią. Na razie może zrobić co w jego mocy, żeby polepszyć stosunki między jego krajem a zdrajcami. Zwrócił się ponownie do Czari z uśmiechem. Więcej o gildii? Co jeszcze chciałabyś wiedzieć?